Dziękuję, witam serdecznie. Szczęść Boże, witam was wszystkich, panowie i koleżanki moje dwie z pracy. Moi drodzy, ciężko tak z marszu zacząć. I nie ukrywam, że się troszeczkę stresowałem przed przyjazdem tutaj. Głównie dlatego, że ja się jakoś tak większość życia to trochę takim bardziej babińcu wychowywałem. I gdzieś te takie wartości męskie, może nie, że tam były z tyłu czy coś, ale bardzo długo sobie myślałem właśnie o tym, czym w naszym życiu jest męstwo, nie? I tak widzę, że jesteśmy w różnym wieku. Ja mam 29 lat, 8. I tak jak patrzę sobie tak dookoła siebie, na różnych ludzi bez żadnego jakiegoś tam zdjęcia czy oceniania, nie? Bo to zawsze łatwo jest o sobie tak pomyśleć, że ja to jestem super, a inni to jakoś tam nie przystają i troszeczkę z siebie takiego Pana Boga robić. Ja w ramach może nie męstwa, ale dorosłości postanowiłem sobie tam rok, dwa lata temu ponadrabiać lektury szkolne, bo ja nigdy nie byłem za dobrym czytelnikiem i wpadła mi w ręce książka Jądro Ciemności, której no niestety nie miałem przyjemności nawet okładki przeczytać gdzieś tam w czasie, kiedy to było w szkole przerabiane. No i przeczytałem książkę dopiero po obejrzeniu filmu Czasem Apokalipsy, który na mnie wywarł ogromne wrażenie. Jeżeli ktoś z was tego filmu nie widział, to zdecydowanie polecam. Wersja reżyserska trwa 4 godziny. Jest to naprawdę kawał czasu, ale bardzo polecam, bo częściowo czuję, że ja się bardzo w tym filmie odnalazłem. Może nie, żebym kiedyś pływał łodziami wojskowymi po Mekongu, chociaż miałem okazję akurat trochę i w Wietnamie, i w Kambodży trochę czasu spędzić. Ale czytając tę książkę, a przede wszystkim oglądając film, odnajdywałem się może nie w żołnierzu, ale w kimś, kto trochę z samego siebie robi Boga. Gdzieś próbuje to swoje życie bardzo kontrolować i to siebie samego stawia na piedestał. I chcę się z wami podzielić takimi swoimi doświadczeniami, nie tam super sukcesów, nie super bycia właśnie na jakichś szczytach, czy to geograficznych, po to właśnie puszczam te zdjęcia, żeby o nich nie opowiadać, a nie o tym, co się tam dzieje. I to wcale nie dlatego, że szczyty są jakoś mało ważne w moim życiu, ale dlatego, że te momenty jakichś takich, nazwijmy to sukcesów, momenty takiego dopinania swego, to są bardzo jakby procentowo niewielkie ilości chwil w życiu, nie? Jakbym miał tak, żebym miał się cieszyć samymi, nie wiem, szczytami, biegunami, takimi rzeczami, to naprawdę niewiele bym miał radości z życia. Dlatego, że życie w dużej mierze jest dążeniem do tego celu, który sobie wyznaczyliśmy. Kiedy się przygotowywaliśmy do wyprawy na biegun północny, a było to lat temu, 16 chyba, strasznie dawno, to Marek Kamiński, razem taki mój mentor właściwie, i to może nie nauczyciel nawet stricte umiejętności survivalowych, ale nauczyciel tego, jak sięgać po coś, o czym się marzy, jak unikać wymówek w życiu i bardziej brać odpowiedzialność za to, co się robi. On wiele razy mówił, że pamięta Jasiek, że życie jest takie, że to liczy się droga, a nie cel. Marek jest absolwentem filozofii, w związku z czym nie zawsze jest się z nim łatwo dogadać. Są takie trudne relacje. Człowiek, który bardzo niewiele się odzywa. Ja pamiętam podczas wyprawy, gdzie człowiek cały czas idzie w masce, więc niewiele ma jakby możliwości gadania, odzywania się. I tak, że idziesz sobie cały dzień, idziesz przez te śniegi, mrozy dookoła, biało, nic więcej. Nie? Marek, zdejmując maskę wieczorem, mówi: to jest jednak, Jasiek, niesamowite, że Pan Bóg tak stworzył świat, że to drzewa są zielone, a niebo jest niebieskie, a nie na odwrót. Jak patrzysz, mówisz: no tak, Marek. Coś jeszcze masz do powiedzenia? Nie. Jedzmy kolację, idźmy spać. Nie? Więc jakby po kimś, kto takie rzeczy mówi, czasem nie wiadomo, co w tych słowach jest ważne, a co jest takim sobie niezrozumiałym trochę jakimś filozoficznym ujęciem świata. Ale w czasie tej podróży rzeczywiście zdałem sobie mocną sprawę z dwóch ważnych rzeczy. Po pierwsze z tego faktycznie, a może z trzech nawet. Po pierwsze z tego, że faktycznie kiedy się o coś staramy, to ten cel jest tylko jakimś takim pretekstem. I każda z tych wypraw, która tutaj jest na tych zdjęciach, teraz wyprawa na Kilimandżaro, w grupą osób niepełnosprawnych, potem będzie pewnie Elbrus w Rosji, Góra El Capitan i jakieś tam jeszcze inne, jakie tam się zgrały. Ja tak sobie kiedyś myślałem o swoim życiu, kogoś, kto tam czasem jest nazywany podróżnikiem, ja tego bardzo nie lubię tego określenia, i był w moim życiu taki okres, kiedy chodziłem na wyprawy, które dla mnie przynajmniej miały pewien taki głębszy sens, czy coś takiego, można powiedzieć, coś wyższego i ważniejszego niż sam szczyt. Bo samo wejście na szczyt jest taką rzeczą dosyć banalną. Ja bardzo nie lubię określenia zdobywca danych gór, bo tak, przepraszam za prostotę, ale jestem ze wsi, prawie że. Dla mnie jakby wchodzenie na daną górę, schodzenie z niej i potem podpisywanie jej swoim nazwiskiem, ja się mylę, zdobyłem, to jest trochę jak takie zachowanie psa. Chodzę do drzewa, obsikam, zdobyte, nie? Więc ja się nigdy specjalnie jakoś takim obsikiwaniem gór nie zajmowałem, nie chciałem zajmować. Uważam, że jest to dosyć próżne, że gór się nie zdobywa, gór się doświadcza w jakiś sposób. Mam takiego kumpla, który zwykł mówić, że jakby sobie znalazł taką kandydatkę na wybrankę życia, to zanim by jej przed nią uklęknął się i oświadczył, to by ją zabrał w wysokie góry. Dlatego, że w wysokich górach, nie tylko w górach, w momentach naszego życia, kiedy jest naprawdę ciężko, z człowieka jakby opadają z nas różne takie maski. Maski, którymi się gdzieś tam chowamy przed ludźmi, chowamy różne nasze wady, nasze słabości. I rzeczywiście jest tak, że wracając z takich wypraw, można jakby wrócić albo zaprzyjaźnionym, albo mega, mega skłóconym, bo człowiek nie ma siły na udawanie. W skrócie, jeżeli ktoś jest bucem i egoistą, to nie da rady tego ukryć w górach. W gruncie rzeczy powiedzenie tego kolegi było naprawdę całkiem sensowne. I w takich momentach bardzo człowiek doświadcza czegoś istotnego. Doświadcza tego, jak jest malutki wobec świata. 2 dni temu szedłem sobie do pracy, do fundacji, którą prowadzimy od 8 lat i na podwórku kamienicy, w którym mieszkam, spotkałem starszą panią, która tam sobie zamiata liście, jakieś takie kwiatki różne spadnięte z kasztana, które rośnie na naszym podwórzu. Pani mnie zaczepiła i nie wiem dlaczego, pani ma 61 lat i postanowiła, że to będzie ten dzień, kiedy kogoś zaczepi i opowie mu historię swojego życia. Ja zawsze miałam takie momenty wtedy, kiedy się gdzieś śpieszę. I nie było bata 40 minut, słuchałem, jak pani opowiadała między innymi o swojej pierwszej w życiu podróży samolotem. Lat temu kilkadziesiąt, nie miała 20 parę lat. I opowiadała po prostu krok po kroku, tak jak komuś, kto nigdy by nie latał samolotem. Ja też się nie jakiszywałem, że ja tam, wie pani, ileś tam, parę razy się siedziało, nie, w samolocie. I ona opowiada krok po kroku o tym, jak to się siedzi, jak to się startuje, jak leciała ze swoim jedynym synem. Miała takie podejście, mówiła, że się bardzo boi, że te samoloty pewnie spadają. Ja tak sobie myślę, że samego syna by nie puściła, no bo co, spadłby samolot i byłaby samotną matką. Sama nie poleci, no bo by osierociła syna, nie? A tak jak coś się stanie, to przynajmniej razem tam pójdą. Daj Bóg do nieba. No takie miała optymistyczne podejście. I opisywała kroczek po kroczku, nie? Jak człowiek leci, jak tak się patrzy przez to okno i tak ten świat zaczyna wyglądać powoli jak mapa, czy tam Google Earth, czy coś. I mówi, że dla niej to po prostu było niezwykłe, jak patrzyła na te działki, nie? I widziała, że tu ktoś ma tam tyle hektarów, tamten tyle hektarów, się wydaje, że taki wielki człowiek, że można władca. A z góry to po prostu jak mrówki, jak takie po prostu paczki zapałek czy coś, nie? I tak mówi mi, że no i chyba Pan Bóg to też sobie tak na nas patrzy, nie? Że my tacy jesteśmy, można władcy się czujemy, a z góry z jego perspektywy to jesteśmy tam marnymi mrówkami. I czasem w podróży człowiek się czuje podobnie. A jak pierwszy raz poleciliśmy na Spitsbergen, taką wyspę między Norwegią a Arktyką przed biegunem północnym. Kiedy wędrowaliśmy tam i trenowaliśmy, kiedy stanęliśmy pewnego razu przed takim wielkim, nie wiem, tam 30-50-metrowym blokiem takiego pięknego, błękitnego lodu. Kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, że to jest lód, to są jakieś tam ruchy tektoniczne, to się wszystko przesuwa. W każdym momencie może odpaść taki, wiecie, relatywnie mały kawałek tego lodowca, nie? Taki, nie, 5x5. Spadnie na nas i w ogóle po nas, nie? Jakby, co z tego, że ja jestem amatorem, a stoi obok mnie Marek Kamiński, wielki zdobywca, jak wobec takiego bloku lodu jesteśmy, wiecie, nie? Niczym. Że po prostu nasze życie jest jak taka świeczka, którą mega łatwo jest zdmuchnąć. Czasem naprawdę warto jest doświadczyć takich momentów kruchości. Nie? Mi się wydaje, że my tak sobie próbujemy trochę zawładnąć światem, że tak świeci słońce, fajnie, słońce zgaśnie, cyk, zapalamy sobie, nie? Światełko. Że pod wieloma względami próbujemy jakby panować nad światem, stawać się trochę bogami sami dla siebie. I pewnego rodzaju takim paradoksalnym pięknem w tym świecie moim zdaniem jest to, kiedy doświadczamy słabości, kiedy upadamy, jesteśmy tak niefortunnie upadnięci, że nie jesteśmy w stanie sami się podnieść. I chociażby się człowiek skichał, chciał być największym macho, nie ma opcji i musi poprosić o pomoc. Byłem parę dni temu na takich rekolekcjach na temat przywództwa. Papież Franciszek, albo ktoś z jego ludzi opracował takie zasady przywództwa dzisiejszego świata, się nazywało Leadership to the Pope. I na tym spotkaniu, tej konferencji dla młodych ludzi, głównie licealistów, byli różni paneliści, między innymi biskup Grzegorz Ryś. I opowiadał o tym, że w dzisiejszym świecie trochę jest tak, że mamy samych liderów, że każdy chciałby być liderem, nie? Każdy chce zarządzać, nikt nie chce być zarządzany. No kto by powiedział, że na przykład ktoś z was by powiedział, że moim planem jest to, żeby ja sobie był taką marionetką, nie? Albo żeby tam ktoś za mnie decydował, co się będzie działo. Nikt z nas jakby nie chce tego przyznać, a w dużej mierze trochę jest często tak, że właśnie tak się dzieje, że jesteśmy w jakiś sposób zarządzani. Ale czasem jest tak, że właśnie, moim zdaniem, powtarzam teraz za biskupem, nie? Tak sobie kradnę mądrości, że właśnie czasem odwaga nie polega na robieniu czegoś na siłę. Że czasem, i tu mówił biskup Ryś, że czasem rolą lidera jest takie zachowanie, że nawet kiedy, nie wiem, jest jakieś pytanie, ty znasz na nią odpowiedź, się nie wychylać. Dać innym osobom odnieść sukces, albo pozwolić innym osobom popełnić błąd. Nie zawsze być tym, który idzie z przodu. Nie? Nie wiem jak wy, ja całe życie sobie marzyłem, i nadal trochę marzę, o tym, żeby być takim głównym bohaterem. Za każdym razem jak przychodzą święta, jestem w domu, tam jest telewizor. Ja nie mam telewizora od 10 lat, więc jak tylko widzę to telebudło, to mnie kręci, że tam się w ogóle coś dzieje. Za każdym razem jak oglądam Brave Camp, tak sobie myślę, kurczę, ja się urodziłem nie w tych czasach, powinienem się urodzić w ogóle gdzieś tam w Walii, czy gdzie tam indziej, w tamtych czasach, no i kim bym był? No pewnie, że nie pucy butem, tylko ja bym się nie przypakował, wziął taki topór i wyzwolił tam od ciemiężycieli. Jest tak, że bardzo łatwo jest teoretyzować, bardzo łatwo jest być bohaterem takim w teorii, nie? Nieraz, kiedy się słyszy różne historie, to co się złego dzieje na świecie, to sobie myślimy, o, ja to na miejscu tej osoby zachowałbym się inaczej. Nie? Dopiero kiedy doświadczamy pewnych barier, doświadczamy pewnych ograniczeń, nie? Tego, że jednak mogłem być bohaterem, a nim nie byłem, nie? To wtedy dopiero w jakiś sposób uczymy się pokory. Uczymy się pokory. I czasem jest tak, że rola lidera, a myślę, że każdy z nas po części jest zaproszony do tego, żeby być takim liderem, polega właśnie czasem na tym, żeby zejść z piedestału. Na tym, żeby nie być głównym bohaterem. Żeby być bohaterem drugoplanowym. A może nawet trzecioplanowym. Może żeby coś wiedzieć, a się nie odzywać. Może być mądrzejszym niż inni, a nie dać tego po sobie poznać. Nie? Nie afiszować się z tym. Na tym polega pokora. To mówię też sam do siebie oczywiście, nie? To jest, sam chciałbym to w jakiś sposób rozumieć. I powiem wam, jakiś czas temu byliśmy na takich wykładach Debory Sianorzeńskiej. Niesamowita kobieta, taka biblistka, która opowiadała o wielu takich dla mnie przynajmniej mocnych rzeczach z Pisma Świętego, przekładając na taki polski język. Powiedziała takie zdanie, które mnie bardzo uderzyło. Powiedziała, że każdy człowiek jest powołany do odwagi i do męstwa. Nie? Do męstwa. I to jest w ogóle bardzo ważne słowo, to męstwo. Bo męstwo, a męskość, to tak się wydaje podobne. Niby, że się zazębia. Może się zazębiać, a wcale nie musi. I myślę sobie, jakby idąc w ślad za kolejną osobą, na której wykładach byłem, pewien człowiek opowiada mi o słowie odpowiedzialność. Nie wiem jak wy, ja się wpisuję w kanon pokolenia, prawda, tego w miarę świeżego, milenialsów i mam tak, że bardzo często próbuję się rękami i nogami, ile bym ich tam nie miał, zbraniać przed odpowiedzialnością. Jest tak, że każdy z nas chciałby po części być odpowiedzialny, ale jest tak, że jakby sobie rozpisać tutaj, wziąć mazak, pomazać ten ładny ekran, szkoda by to było, napisać to słowo odpowiedzialność, to ono się składa z dwóch słów. Odpowiedź i działanie. Człowiek odpowiedzialny to taki człowiek, nie który jest wrażliwy, bo wie, że się dzieje zło na świecie, bo wie, że tam w polityce niedobrze, bo sobie zdaje sprawę, a czasem nawet siądzie przy piwku i sobie o tym pogada z innymi, nie? I wspólnie po smęcą. Mi się tak najchętniej jakby, nie? Tam próbuje wpływać na świat. Człowiek odpowiedzialny to taki człowiek, który na daną potrzebę świata, na daną sytuację potrafi odpowiedzieć działaniem. Działaniem, nie? Trochę na zasadzie, nie podoba ci się świat, w którym żyjesz? Super, weź coś tym zrób. Weź coś tym zrób, ty. Nie? Każdy z nas jest do tego powołany. Do właśnie życia, odwadze i w męstwie. I wiecie, jest trochę tak, że jak mi się wydaje, nie? Że w byciu facetem nie jest tym bardzo łatwo. Ja po kilku różnych wyprawach miałem taki moment, kiedy właśnie na pierwszą wyprawę na biegu północny, w dużej mierze to była dla mnie taka egoistyczna wyprawa. Trochę polazłem tam po to, żeby z różnych pobudek, żeby pokazać sobie, że dam sobie radę. Że 13-latek z przedmieścia Malborka, bez ręki i nogi, może dokonać czegoś, czego nie jedna zdrowa osoba by nie dała rady. Trochę chciałem udowodnić swojemu ojcu, że właśnie nie jestem gorszy, nie? Trochę pokazać też innym właśnie ileś tam rzeczy. Na Kilimandżaro miałem już zupełnie inną rolę. Byłem w grupie osób z różnymi niepełnosprawnościami. Musiałem sobie zdać sprawę z tego, że właśnie już nawet w tej grupie wyprawy nie ja jestem głównym bohaterem. Być może danego dnia, kiedy dochodzimy do bazy, w której nocujemy, ja jestem po prostu totalnie wybrany, najchętniej bym tam napił się herbaty i rzucił od razu spać. To skoro ja jestem tak zmęczony, to może inni też są tak zmęczeni, a może ktoś bardziej potrzebuje mojej pomocy. To było dla mnie niezwykłe doświadczenie. Byliśmy tam w grupie osób z różnymi niepełnosprawnościami. Były tam trzy osoby jeżdżące na wózkach, dwie osoby chodzące o kulach, chłopak niewidomy, jeden chłopak po resekcji płuca w wyniku raka, dziewczyna bez obu rąk. I to było dla mnie niezwykłe doświadczenie tego, jak się można pięknie uzupełniać. Jak ktoś, kto nie ma oczu, może być, kto nie widzi, jest rękoma drugiej osoby, nie? Kogoś, kto za to nie ma rąk. Dla mnie to była taka, można to nazwać taką żonglerką organów, nie? Tego, jak się można fajnie właśnie wymieniać, uzupełniać. I wiecie, to mi też właśnie uświadamia to, że nikt z nas nie jest doskonały. Jak wychodziłem ze szpitala, to moja mama mi powiedziała coś takiego: Jasiek, ty się nie przejmuj swoją jakąś taką nawet fizyczną odmiennością, swoją niepełnosprawnością, bo każdy człowiek jest w jakiś sposób niepełnosprawny. Każdy. I tu w ogóle nie mówię o tam ilości rąk czy nóg, o tam jakości wzroku, słuchu i takich rzeczy. Każdy z nas ma w sobie pewne ograniczenia, pewne rzeczy, które ciężko jest pokonać, które ciężko jest przeskoczyć. Czasem jest tak, że te ograniczenia naszego umysłu, i nie mówię tu o chorobach psychicznych, tylko mówię o takich rzeczach, które ja nazywam kalectwem. Każdy ma swoją nomenklaturę. Brak pasji, brak wiary w siebie, brak wiary w to, że ja jestem skłonny, jestem zdolny do robienia wielkich rzeczy. Brak wiary w marzenia, nie? Takie przekonanie, że tam marzenia to są dla naiwnych nastolatek czy coś. To są prawdziwe kalectwa. I czasem te kalectwa potrafią być dla nas większym ograniczeniem niż jakaś fizyczna niepełnosprawność. Ja mam wśród swoich znajomych wiele osób niepełnosprawnych, do których to słowo w ogóle nie przystaje. Brzmi śmiesznie, brzmi jakoś absurdalnie, głupio. Nie? I tak sobie myślę czasami, że jakbym poszedł do, nie wiem, do swoich kumpli z ogólniaka, spoko ludzie, nie? Spoko chłopy. I powiedział: słuchajcie, nie wiem, są tańsze bilety do, nie wiem, Gruzji, jedźmy gdzieś tam, posiedźmy tydzień w górach. No to powiedzą raczej: nie, a co ty, ładny weekend, jest maj czy zaraz czerwiec, a to może jakieś piwko w plenerze, a to w telewizji jakiś serial, a to z dziewczyną ten. A jakby siadłem z grupą osób tych tak zwanych niepełnosprawnych, nie? I powiedział: słuchajcie, to samo, nie? Będzie super, ekstra, i to jedziemy, nie? Składamy tam wózki, rowery, jakieś rzeczy, jedziemy, nie? I powiedz mi, kto tu jest niepełnosprawny? Na czym tak naprawdę w tym kontekście polega niepełnosprawność? Gdzie są ograniczenia? Ja myślę, że zazwyczaj jest tak, że największym ograniczeniem jesteśmy my, sami dla siebie. Kiedy stajemy sami na swojej drodze. Czasem jest tak, że te marzenia gdzieś tam są w zasięgu naszych rąk. Ale właśnie kolejną taką ważną rzeczą, której mnie nauczył Marek Kamiński przy tej wyprawie na biegun, to jest to, taka rzecz, że marzenia się same nie spełniają. Wiesz, że jak będziemy siedzieć i czekać, aż Pan Bóg coś tu czary-mary zrobi nad nami i się tam pospełnia, no to sorry, to się nie doczekamy. Ale nauczyłem się tego, że marzenia można spełniać. Ciężką pracę, rozpisać sobie czasami jak biznes plan i krok po kroku do tego dążyć. Nie jest łatwo. To nie jest łatwo, ale kiedy się działa wspólnie, to można dokonać rzeczy naprawdę wielkie. Pamiętam, jak parę lat temu przygotowywaliśmy się do przebiegnięcia maratonu w Nowym Jorku. Fundacji, która właśnie 8 lat temu powstała, Fundacja Poza Horyzonty, jednym z takich naszych pierwszych projektów, był taki projekt biegowy. Zgłosił się do nas niewidomy chłopak, który jest super biegaczem długodystansowym, no i chciał właśnie przebiec maraton. Przebiegł jeden, drugi maraton. I w pewnym momencie do takiego naszego podfundacyjnego teamu biegowego dotarła taka propozycja, żeby pojechać do Nowego Jorku na jeden z największych maratonów na świecie. I chłopaki mówią do mnie: ty, Jasiek, może byś pobiegł z nami? A ja, słuchajcie, różne rzeczy lubię robić, ale bieganie nigdy, absolutnie nigdy nie było moją jakąś pasją. Zawsze mnie wkurzało, nudziło, uważam, że to jest strasznie w ogóle nudne. Podziwiam tych, co biegają, ale nie wiem, czym się wtedy głowy zapełnia. I mówię: nie, słuchajcie, bieganie to na pewno nie dla mnie. A potem sobie pomyślałem: kurczę, a może właśnie życie nie polega tylko na tym, żeby robić rzeczy, które są takie fajne, wygodne, które lubimy. Może czasem warto coś sobie zrobić tak na przekór i spróbować takiego maratonu na przykład. I pomyślałem: dobra, okej, zacznijmy przygotowania. Chodziliśmy na treningi dwa razy dziennie, 7 dni w tygodniu. Rano siłownia, bieżnia, basen, po południu bieganie w terenie. I pamiętam, jak tam drugi czy trzeci miesiąc biegania i obok mnie taki sportowany facet mówi: o, co tam, do czego trenujesz? Mówię: maraton. A kiedy ten maraton? No, za 4 miesiące. Okej, no to powodzenia, nie? To radzę nie do kościoła na modlitwę, a nie. Było tak raczej bez szans. Myślałem: dobra, ale spróbujemy przynajmniej. I przed przebiegnięciem maratonu moją życiówką w ogóle było 10 km. Raz na zawodach przebiegłem 10 km i wydawało mi się, że to w ogóle jest maks, nie? Tak ledwo dociągnąłem. No i próbowałem się migać z tego projektu, ale po prostu tak jest, mam takie doświadczenie, że jak Pan Bóg coś nam zaplanuje, to w ogóle przypadłeś, nie? To już ma się stać. No i myślałem, że nie, że bez sensu, drogie bilety. I nagle się okazało, że w ogóle nie wiadomo skąd, LOT zasponsorował nam 5 biletów, bo w piątkę mieliśmy polecieć, 5 biletów zupełnie za free, nie? Takie rzeczy się nie dzieją za bardzo, a tutaj jest. W ogóle Polonia w Nowym Jorku mega ucieszona, że przyjedziemy, chcą nas przenocować, nakarmić, w ogóle utuczyć, jeszcze pieniądze zebrać na fundację, nie? Mówię: Panie Boże, to takie dziwne, nie? Ale no, chyba trzeba jechać. Pomyślałem: dobra, no, polecimy. Wystartujemy, chłopaki pobiegną, ja tam poklepię po plecach, przebiegnę parę kilometrów, zejdę z trasy, nie? No bo co? No i startujemy, 40 czy 50 tysięcy ludzi, wszystko się zaczyna na takim wielkim moście, Brooklyn's Bridge, który ma 6 czy 7 kilometrów. Ja nie wiedziałem, że takie mosty robią długie. No to wiecie, to w połowie się nie da zejść, bo nie. I myślę sobie: dobra, to dobiegnę do końca tego cholernego mostu i złażę z trasy. No jako, że oczywiście biegłem w krótkich spodenkach i w t-shircie, to od razu było widać moją niepełnosprawność. Więc ludzie tam się od razu tam, że pali po plecach, że stary, super, dasz radę, nie? Wszystko fajnie, ale jak masz 20 tysięcy ludzi przed sobą, 20 tysięcy za sobą, to każdy, kto biegnie koło ciebie, klepie cię po ramieniu, tam nie wiem, ileś set, nie, osób, to masz ochotę tam po prostu żeby się nie przewrócić. Myślę sobie: dobra, powoli dobiegamy do końca tego mostu. Myślę, zaraz można zbiegać z trasy i biegnie koło mnie koleś i mówi: o, nie masz ręki i nogi, a ja nie mam ten, jednego płuca, czy tam nerki, nie? To fajnie, może pobiegniemy razem. Mówię: super, mamy taki dream team, ale nie chcę biegnąć, nie? Dwie tam pokraki, ale to w porządku. Ja mówię: słuchaj, Tony, tam po 2 kilometrach, widzę, że narzucasz lepsze tempo, ja ci nie chcę spowalniać, biegnij sobie stary. Mówię: nie, słuchaj, jak ten, jak zejdziesz z trasy przed 15 kilometrem, to ja schodzę z tobą. No jak ten rzep się go ogona się doczepił. Ja najpierw pomyślałem chrzanić go, a potem pomyślałem: no przebiegłem 10 km max, 15, no to żeby coś było, nie? Już jesteśmy w Nowym Jorku, zrobię 15, taką ambicję, nie? Przebiegamy 15 kilometrów i mijamy faceta, takiego grubszego, który siedzi na wózku, jedzie na tym wózku, ma ręce niesprawne i odpycha się po prostu nogami, nie? Tak się powoli. Oczywiście musiałby startować ileś tam przed nami wszystkimi, żeby móc zdechać w to miejsce. Myślę sobie, nie no, trochę siara, nie? Żeby po prostu zbiegł z trasy przy takim człowieku. Nie? Męska ambicja, nie? Co to będę dużo gadał. To jeszcze tak zatrzymaj. No i tam 18 kilometr, czy któryś tam 19. I biegnie, czy w sumie skacze facet, który miał ucięte obie nogi, wsadzone je w taką jedną podwójną protezę, która wyglądała jak takie... jak taka sprężyna, jak w ogóle taki jak to się nazywa? Kangur. Jak kangur, nie? Słabo z tym wiedzą z biologii. No i skaczę sobie po prostu jak ten kangur. Myślę, kurde, zejdę z trasy, ktoś to cyknie jest zdjęcie i będzie, że Jasiek Mela słabszy niż człowiek kangur, nie? No w ogóle ja jedna proteza, on podwójna taka, no to, i znowu to samo. Ja mówię, no to nie wiem, 25 kilometrów. Biegamy na Bronx. I cała trasa jest oczywiście cała taka obarierkowana. No i za barierką widzę, stoi taka czarnoskóra pani, jak, no nie była za wysoka, ale powiedzmy, że jak wysoka, tak szeroka. I nagle jak mnie zobaczyła, to wpadła w jakiś taki euforyczny szał, zaczęła poskakiwać, przybiegła, w ogóle staranowała te barierki, w ogóle bez problemu, podbiega do mnie, przytuliła mnie, podniosła do góry, nie było to trudne, różnica masy ciała spora, podnosi mnie do góry, stawia mi krzyżyk na czoło, mówi God bless you, man, you can do it. Słuchajcie, spotykasz kogoś takiego, to po prostu, ja nieważne, nie? Oczywiście się nie znaliśmy, nigdy nie widzieliśmy. Spotykasz kogoś takiego, to nie jest tak, że potem biegniesz, czy że idziesz, po prostu lecisz kolejnych parę kilometrów. To jest taka energia, że się po prostu nie da zejść z trasy. Przychodzi 30 kilometr. Wszyscy mówili mi zawsze, kumple, Jasiek, pamiętaj, od 30 kilometra biegnie głowa, bo całe ciało wymięka, nie ma szans, nie? I myślę sobie, dobra, to już słabo, schodzę z trasy, bo mnie boli noga, nie? Czułem, że po prostu ja nie miałem protezy specjalnej takiej biegowej, tylko taką do chodzenia, bo są zupełnie inne. No jak ta noga w protezie jednak to nie do końca przenosi cały ciężar, więc uderza dużo bardziej, przy chodzeniu spoko, ale nie u licha przy paru godzinach biegu. Więc czułem, że mi to po prostu ta noga tam, no mówiąc po prostu, chlupie we krwi. I myślę sobie, okej, dobra, schodzę z drogi, bo mnie boli. I po chwili jakby usłyszałem sam swoje myśli. Myślę sobie, co? Co ja sobie właśnie pomyślałem? Mam zejść z drogi, bo mnie noga boli? Mówię, stary, tak chodzę w dialog sam ze sobą, nie wiem, czy to już choroba jakaś. Mówię, stary, przypomnij sobie ten ból w szpitalu. Tamten ból, nie? Kiedy co parę godzin przychodziła pielęgniarka z zastrzykiem z morfiny. Kiedy przypinałem cię pasami do łóżka, żebyś sobie czegoś nie zrobił, nie wyrwał całej tej aparatury przypiętej. To był ból. To był ból. Mówię, umówmy się, jak ten ból teraz będzie w połowie chociażby taki, jak tamten w szpitalu, to zaczynamy dyskutować o zejściu z trasy. Ja też mniej więcej znam swoje ciało, więc wiem jakby, kiedy to by było niebezpieczne. Wiedziałem, że nie. Parę dni się odchoruje i wszystko będzie w porządku. Mówię, nie ma opcji. Nie schodzę z trasy. I udało mi się przebiec, nie? Oczywiście z czasem jakimś totalnie, absurdalnie beznadziejnym, nie? Tak już w ogóle jest tak na zawodach, czasem się mija takich, którzy niby biegną, wygląda to jak trucht, ale człowiek po prostu idąc sobie spokojnym tym, by szybciej szedł, nie? No to ja tak biegłem pewnie. Jezu, przepraszam. Przebiegłem, ale miałem takie poczucie, że co najmniej połowę tej drogi to mnie zaniesie. Nie? Ci wszyscy spotkani ludzie. Ten cały taki naturalny doping. Jest po prostu tak, że chcę wam powiedzieć, że jakby to wcale nie jest opowieść tak naprawdę o maratonie. To nie jest opowieść o bieganiu. Obieganie jest jakimś tam dodatkiem. Ale że mam takie doświadczenie, że często w naszym życiu jest dokładnie tak, że kiedy w jakiś sposób upadamy, że nam się wydaje, że to już w ogóle koniec. Kiedy patrzymy na jakieś wyzwanie, wyzwania są różne, nie? To może być tam jakaś góra, a to może być, nie wiem, zbudowanie domu, to może być misja pod tytułem będę, kurde, najlepszym mężem, nie? Czy super ojcem. Co, jak wiemy, nie jest łatwe, bo życie jest niesprawiedliwe, nie? Dostajemy od Pana Boga życie cudowne, które jest cudem, ale z bagażem niewiarygodnego obciążenia, nie? Wychodzimy z domu z mnóstwem niesprawiedliwości, które nosimy na swoich plecach. Nie zmagając się z tym, że masa z tych trudów, których nienawidziliśmy dorastając w domu, z taką rodziną, jaką mieliśmy, masa z tego będzie się potem przebijała przez nas. Nie? I musimy sobie z tym wszystkim w jakiś sposób poradzić. I trochę zgubiłem wątek. I chcę wam powiedzieć, że to przed chwilą leciały zdjęcia z takiej wyprawy na Syberię. To był taki mój ostatni większy wyjazd. To była taka dla mnie bardzo ważna wyprawa, na którą pojechaliśmy w dwójkę z moim tatą. Z moim tatą, którego przez zdecydowaną większość mojego życia, przecież teraz już 30 to może prawie większość, nienawidziłem. Naprawdę nienawidziłem. Wczoraj, czy przedwczoraj sobie siedziałem na kawie z takim znajomym, który ma jeździć czasem na wyścigi Fordem Capri. To jest taki bardzo fajny, ładny samochód. I kiedy sobie myślałem o tym Fordzie Capri, to jest, słuchajcie, taki jedyny chyba model na świecie samochodu, którego ja nienawidzę, bo mi odebrał dużą część dzieciństwa. Bo pamiętam, jak mój ojciec sprowadził sobie Forda Capri z Niemiec i ten chrzaniony, czerwony Ford Capri po prostu zajmował w życiu, mi się wydawało, nie? W sercu mojego taty więcej miejsca niż ja. Ja marzyłem, żeby ktoś podpierdzieli mu to auto, nie? Albo mu powiedzieć, tato, zostaw to, weź, że nie wyremontuj, nie? Bo naprawdę potrzebuję ciebie, nie? Ale nie umieliśmy rozmawiać. Przez większość naszego życia nie umieliśmy rozmawiać. I wiecie co? Jest tak czasami, że w naszym życiu, żeby dokonały się duże zmiany, to musi być czasami już tak źle, tak dobanie, tak beznadziejnie, żebyśmy nie byli w stanie tego wytrzymać, nie? Żeby powiedzieć sobie dość. Czasami trzeba tak wiele stracić, żeby totalnie sięgnąć dna, zaryć gębą o szorstką ziemię, żeby się od tego dna odbić i zrozumieć, że po prostu nasze miejsce jest gdzie indziej. Że jesteśmy naprawdę wiele warci. I myślę, że przez większość życia, naprawdę mogę chyba powiedzieć za nas obu, się z ojcem nienawidzili. Ja marzyłem o tym, żeby skończyć lat 18 i wyciągnąwszy środkowy palec powiedzieć na razie, mam nadzieję, do niezobaczenia. Nie? Do zobaczenia w grobie kiedyś. Całe szczęście, że zanim nastał ten moment, zanim mogłem tak zrobić, w naszym życiu było już tak źle i w naszych relacjach było właśnie tak beznadziejnie, że myśmy się, mówiąc wprost, tak wyżygali na siebie emocjonalnie. Wyżygali na siebie wszystkim, co do siebie mieliśmy. Powiedzieliśmy sobie chyba pierwszy raz, nie wiem, mając, ja miałem 14 lat, 13-14 lat, pierwszy raz powiedzieliśmy sobie szczerze, co do siebie czujemy, nie? Cały swój żal na siebie wydaliśmy. I dopiero kiedy ja usłyszałem historię mojego ojca, który szczerze, on zresztą też mówi o takich rzeczach na świadectwo, więc mogę o tym mówić. Jak mi opowiedział o swoich rodzicach, nie? Jak musiał ojca związywać pasem, pijanego ojca, żeby jemu albo mamie nie zrobił krzywdy. O tym, jak jeżdżąc do Warszawy, mówiąc nam wszystkim, że całej rodzinie, że jeździ handlować z różnymi monitorami elektroniką z Niemiec. Owszem, tym też handlował, ale przede wszystkim handlował kompotem różnymi odmianami dragów. I nieraz w niedzielę zawsze jeździł, cały weekend do Warszawy. W niedzielę zamiast siedzieć w kościele, leżał, może pod kościołem, cały zćpany. To dopiero jak mi to wszystko powiedział, nie? To ja zobaczyłem w tym człowieka, który wydawało mi się, że jest uosobieniem zła. Że on po prostu ma taką misję nas katować. To jakby wiecie, w tym momencie jakby nasz, teoretycznie nic się fizycznie nie zmieniło. Nie? To nie jest tak, że on się stał nagle cudownym człowiekiem czy coś. Ale ja w nim zobaczyłem człowieka. Zobaczyłem słabość. Zobaczyłem i zrozumiałem wtedy, pierwszy chyba raz, że zło, że agresja nie dzieje się z jakiejś chęci. To nie jest tak, że są dobrzy i źli ludzie. I ci źli po prostu robią zło. Tylko zrozumiałem, że dla was to jest oczywiste. Dla mnie teraz jest, wtedy nie było. Że zło praktycznie zawsze ma swoje korzenie w strachu. W strachu, w słabości. Kiedy nie mam już nic innego, reagujemy właśnie agresją. Ja wtedy zrozumiałem, zobaczyłem w nim właśnie słabego, kruchego człowieka, a nie kata. I było mi dużo łatwiej. A kiedy potem z biegiem lat tego samego kata zobaczyłem w sobie, bo ponoć facet jest najbardziej podobny w jakiś sposób psychicznie do swojego ojca w wieku 40 lat, jest jeszcze przede mną wiele do odkrycia, to zrozumiałem, że to wszystko nie jest takie proste. I zaczęliśmy wtedy rozmawiać. Zaczęliśmy się powoli rozumieć. I ta wyprawa, już tam ileś dziesięć temu, na Syberię. Była dla mnie bardzo, bardzo ważną wyprawą. Bo wybraliśmy się tam w dwójkę, nie jako ojciec i syn, ale jako kumple. Każdy z nas miał pewien swój zakres kompetencji. Ja wyposażałem nas w sprzęt i w jakieś tam patenty surwiolowe, jak rozwijać namiot, jak tam sobie gotować i w ogóle. A tata był mnie przewodnikiem, bo ja znam podstawy rosyjskiego, tata zna rosyjski świetnie. I to było dla mnie po prostu niezwykłe, kiedy mogliśmy wyjść poza ten kontekst rodzinny. Kiedy po prostu szczerze rozmawiać, szczerze spędzić ze sobą tam trzy tygodnie. Jeszcze w miejscu, gdzie moja babcia z siostrami i rodzicami była zesłana, żyjąca do dzisiaj, mama mojego taty. I powiem wam, że dla mnie ten właśnie facet był na zdjęciach, mój tata, w kolei transsyberyjskiej. I jego historia jest jednym dla mnie osobiście z dowodów na istnienie Pana Boga. Jest jednym z dowodów na to, że dzieją się cuda w naszym życiu. Bo gdyby 15 lat temu ktoś przyszedł, nie wiem, ksiądz do mnie i powiedział: słuchaj, synu, ty się módl za swojego ojca, bo on może się zmienić. Bo on się zmieni. To bym powiedział: po pierwsze, ojczulku, nie ma szans. Nie ma szans. Tacy ludzie się nie zmieniają. To może filma czy coś, ale tacy ludzie się nie zmieniają, bo on jest po prostu zły. A po drugie, nawet gdybym miał coś zrobić mu w tym pomóc, to ostatnią logiczną rzeczą, która by mogła pomóc, jest modlitwa. To już naprawdę lepiej, wiemy tam pomidory zbierać, nie? Czy coś. I powiem wam, że to, co się wydarzyło później, w dużej mierze nawrócenie mojego taty, stworzenie się jakichś takich relacji między nami, to, że dzisiaj mogę go śmiało nazwać przyjacielem, dobrym kumplem, że pomagamy sobie wzajemnie i że chętnie spędzamy razem czas, to jest dla mnie cud. Bo takie rzeczy się ludzką siłą nie dzieją. Mój tata włożył kosmicznie dużo pracy w zmianę, w zaczęcie byciem dobrym ojcem, dobrym mężem. Włożył kosmicznie dużo pracy, ale nawet ta ilość pracy sama w sobie nie wystarczy. Nie wystarczyło. Bez tego u góry nie ma szans. Są takie momenty, kiedy naprawdę z najgorszego bagna jesteśmy podnoszeni. Jest tak, że nasza natura jest po prostu cholernie pokręcona. Jest w jednej piosence Lux Torpedy, Hans śpiewa: niech rzuci kamieniem ten, co nigdy nie pragnął, by wejść po uszy w bagno i na samo dno bagna iść. Albo jakieś inaczej, bo teraz się nie rymuje, a tam się rymowało. Ale mamy tak po prostu czasami, że mamy w sobie jakąś dziwną potrzebę, nie wiem, czy mówię za was, mówię za siebie, nie? Potrzebę czynienia zła, potrzebę jakiegoś takiego zemszczenia się. Ale ludzi się nie dzieli na dobrych i złych. Każdy człowiek jest dobry. Ja tego doświadczam. A wiecie, jak najłatwiej jest tego doświadczyć? Zaufaniem. Zaufaniem do obcych ludzi. Kiedyś, zanim było stać na zakup samochodu i zanim się stałem leniem, kierowcą, to dużo jeździłem autostopem. I każdemu bardzo to polecam. Bo to jest niesamowite doświadczenie zaufania. Spotykasz różnych ludzi. Takich, które by się nazwało dobrymi, takich, co by się nazwało złymi. Czy raczej inaczej, takich, którzy się często źle zachowują. Ale każdy człowiek, tak przynajmniej uważam, ma w sobie głęboko zakorzenioną w ludzkiej naturze potrzebę czynienia dobra. Tylko nie każdy ma okazję na to, żeby to pokazać. I wiecie, ja sobie zdaję sprawę z tego, że to, kim dzisiaj jestem, to, że jestem tutaj, to, że mam pracę, że mam fantastycznych ludzi wokół siebie, że mam super rodziców, że mam siostry, z którymi mam fajny kontakt, to nie jest moja zasługa. Dobra, w jakiejś tam części jest, nie? Ale to jest dla mnie cud. To jest w dużej mierze kwestia wychowania. Zanim pojechaliśmy na biegun, zanim wydarzył się mój wypadek, ja pochodzę z takiego osiedla, gdzie mieliśmy takiego kumpla Pawła z naszej klasy. Zaczął dwa razy tam kiblował, ale więc dwa lata był starszy. Jego tata się zaćpał, jego mama z różnymi panami się spotykała i potem też dosyć młodo zmarła. I dom Pawła był taką meliną naszą osiedlową. Nieraz się tam spotykaliśmy. A Paweł miał kontakty. U nas w Malborku jest mały ruch przygraniczny, więc to jest niecałe 100 km od granicy, więc bezwizowy ruch z Kaliningradem spoko się odbywał. I ciotka Pawła jeździła tam do Małej Rosji po spirytus techniczny. Nam się wydawało wtedy, że jak się spirytus rozcieńczy pół na pół z wodą, to się robi wódka, nie? Taka normalna, czysta. I to dalej tym żopem, jak się to mocniej rozcieńczy, to się powinno robić piwo. No ale chyba nie tak to działa. I w tamtym momencie, kiedy wydarzył się mój wypadek, dokładnie w te wakacje, to był taki czas, kiedy moją ambicją było, nie wiem, razem z kumplami się po prostu najbardziej nawalić, nie? Zaszpanować. Miałem kolegów, zadawałem się z gośćmi, którzy jeździli w wakacje nad morze 50-60 km, nie? Kraść buty ludziom na plaży, żeby było za co pić, czy kupić sobie jakiś nowyciół. To było otoczenie, w którym ja wyrastałem, nie? Otoczenie, z którego mnie wyrwało jeszcze gorsze doświadczenie, ale doświadczenie, które pozwoliło mi się odbić. I to, że spotkałem ludzi, którzy mają pewne ambicje, którzy pokazują, że warto jest mieć ambicje, pokazują, że warto się starać. Ale wiecie, ale jakim prawem ja mogę oceniać kogoś, kto, nie wiem, siedzi pod budą z piwem, kogoś, kto wyszedł z domu dziecka, które nie ma żadnych wzorców, kogo po prostu życie nauczyło tego, że nie zarobisz w żaden inny sposób niż kogoś tam okraść, nie? Czy coś. Wiecie, czasem jak mam spotkania w domach dziecka, rzadko, ale czasami tak, to się czuję jak palan, jak na początku tam wchodzę. I patrzę na te dziewczyny 13-14-letnie z takimi miniówkami długości majtek, gośćmi, którzy obczajają, w której kieszeni mam portfel, ciekawe ile mam, nie? Patrzą na gościa, który przyszedł, sobie jakiś celebryta z telewizji, będzie im mówił, jak żyć. I uważam, że jedyną opcją, żeby nawiązać z kimś relację, ja nie mówię zrozumieć się, bo to jest za dużo, ale nawiązać z kimś relację, jest zobaczyć część biedy tego człowieka w sobie sam. Część sieroty w swoim życiu, nawet jeżeli masz rodziców. Część biedaka w sobie sam. Część bezdomnego. Część więźnia. Część mordercy. Część księdza. Część Pana Boga. Bo wszystkie te części w nas są. I to naprawdę my w małej mierze decydujemy o tym, która z nich wychodzi na wierzch. To jest łaska boska. Że dzisiaj ty jesteś tu. A nie pozamieniamy się z bezdomnym czy z domu dziecka na miejsce. I kiedy tak się zrobi, kiedy się komuś da szansę, po prostu spojrzenie, kiedy przez chwilę zobaczysz w tej drugiej osobie godnego człowieka, to naprawdę świat się zmienia na lepsze. Bardzo wam życzę tego, żebyście potrafili, żebyśmy, bo ja to wszystko mówię też do siebie, żebyśmy potrafili patrzeć na drugiego człowieka bez oceniania. Niedawno byłem na takiej konferencji, na której jedna zakonnica pięknie opowiadała o pomaganiu. Pracuje w... Jest siostrą Albertynką. Pomagają wielu bezdomnym. I zadano jej takie pytanie, ilu osobom pomaga ta kuchnia świętego brata Alberta. Ona mówi, że no, w liczbach to można powiedzieć, nie? To jest dużo. To jest tam, nie wiem, 300-400 posiłków dziennie wydawanych. Pomagają kilkudziesięciu kobietom, które na przedmieściach Krakowa mają takie swoje miejsce, nie? Ale to nie chodzi o liczby. Zupełnie nie chodzi o liczby. Chodzi o tą godność. Mówiła, że jej, według niej, jakby kwintesencją pomagania nie jest rozdawanie jakichś rzeczy, tylko jest tworzenie dla osoby potrzebującej, tworzenie takiej przestrzeni, w której ona będzie w stanie odkryć swoją wartość i godność. To jest szalenie ważne. To jest szalenie ważne. Ja przez pewien czas mojego życia po wypadku nie widziałem swojej godności, nie widziałem swojej szansy. Ja w relacji z Panem Bogiem też nie widziałem swojej szansy. Mi się wydawało, że ja jestem tak za marginesem, nie? Że ja to w ogóle nie ma dla mnie nadziei. A czasem jest tak, że naprawdę trzeba bardzo wiele w swoim życiu porzucić. Nie? Jak to w jednej piosence Laorcza, Hydruchy po wstąpieniu. Płyń, Noe, płyń i żyj, a utop to, kim byłeś. Płyń, Noe, płyń i żyj, jak nigdy nie śniłeś. I to jest cholernie trudne, nie? Ale tak zamykając tę klamrę, jesteśmy wszyscy powołani do męstwa i do odwagi. I bardzo nam życzę tego, żebyśmy potrafili w sobie tą odwagę, tą sensowną odwagę, tą pokorną odwagę odkrywać w świetle właśnie dobroci i w świetle godności naszej i wszystkich innych. Żebyśmy nigdy nie czuli się gorsi, ale żebyśmy nigdy nie czuli się lepsi od żadnego z nas. Od zasmarkanego, zażeganego, zapitego na ulicy. Nieważne. Bo nie mamy prawa go oceniać. Życzę tego, żebyśmy tej godności wszyscy w sobie mieli jak najwięcej, potrafili ją przelewać na innych. Być może jesteś pierwszą osobą w życiu danej osoby, którą spotykasz, nieważne gdzie tam, która będzie właśnie odbiciem tego poczucia wartości dla drugiego człowieka. Być może po to jesteś tu stworzony, nie? Żeby stanąć na drodze tego człowieka. Może na tym właśnie polega twoja misja. Nie na tym toporze z Braveheart, tylko na tym, nie? Na takiej misji. Nie wiem. Sami sobie musimy na to pytanie odpowiadać. Życzę wam tego, żebyście jak najczęściej mieli poczucie, że właśnie tak jest, żebyście mieli dowody, takie widoczne dowody tego, że właśnie, że się w tej misji realizujecie, że widzicie w tym też swoją wartość. Dzięki bardzo za uwagę.
Jest jeszcze szansa na pytania, tak jak zawsze. Gdyby ktoś chciał jedno, drugie pytanie zadać, to ja się jeszcze do dyspozycji. Jest Wojtek.
Janku, tydzień temu oglądaliśmy właśnie film i tak chciałem zapytać przez ciekawość, na ile film oddaje właśnie relacje, czy tam właśnie wiarygodność twojego życia, twojej rodziny. Chciałem właśnie o to zapytać.
Cóż, wiecie, z filmami to jest trudno. Jako jestem fan kina polskiego i niepolskiego, przywiązuję dużą uwagę do takiej warstwy technicznej, nie? Więc pod tym względem to ten film taki za super to nie jest, żeby to jakiś majstersztyk. Ale co do wartości, co do przekazu. Jest tak, że bardzo trudno, wiecie, jest zrobić film, zwłaszcza taki, nie wiem, to nie jest dokument fabularyzowany, tylko po prostu fabuła oparta mniej lub bardziej luźno na faktach. Większość z tego filmu się zgadza z prawdą, nie? Ale zawsze jest tak, że czy to jest w ogóle absurdalne uczucie oglądać jakby tą relację na ekranie. Bo jest rzeczywiście tak, że myśmy spędzili dobrych parę godzin ze scenarzystami filmu, rozmawiając. I jakby część tego scenariusza, oczywiście wiadomo, część rzeczy, ten kto widział film, to wie, nie? Cały ten statek właśnie, który tam jest zbudowany w szopie, ten statek to jest właśnie czerwony Ford Capri. Nie wiem, czemu nie wzięli Forda Capri, może dlatego, żebym się po prostu nie sam tego filmu nie chciał wtedy obejrzeć, ale no więc wiadomo, że są pewne takie zakłamania, nie? Ale to już sobie jakby każdy dobiera, no. Jest jakaś tam symbolika pewnych rzeczy, ale oglądając ten film i wiedząc, że część listy dialogowej to są cytaty, to są prawdziwe cytaty. Słuchajcie, to jest tak po prostu niesamowicie trudne uczucie, kiedy patrzy się na człowieka, Bartek Topa, który grał mojego tatę. On jest część i trochę wizualnie podobny i z zachowania, i z głosu. Naprawdę tak się bardzo mocno wcielił w te role. Kiedy widzisz kogoś, kto przypomina twojego ojca, na wielkim ekranie mówi teksty, które ja słyszałem, nie? 20 lat temu, to po prostu miażdży w jakiś sposób. Więc ja jestem zupełnie nieobiektywną osobą do oceniania tego filmu. Ale jeszcze co do treści, no też jest tak, że mnie parę razy pytano, o, czy twój tato rzeczywiście był taki straszny, jak w tym filmie pokazano? Czy był takim tyranem i potworem? Wie, jakby to dwa osobne pytania, no. Czy tak nas traktował? Nie, było dużo gorzej, nie? Film pokazuje tam cząstkę tego. A czy był tyranem i w ogóle potworem i straszny? Też nie. To jest tak, że są jakby wokół nas pewne tematy tabu. Jest tak, że sytuacje rodzinne w zaciszu domowym są jednym z nich. Jakby wejść tak z amatorską kamerą, wybrać sobie blok, nie? I tak do każdego po prostu tego mieszkania zajrzeć o różnych porach dnia i nocy, to zobaczy się bardzo wiele takich dramatów, o których się nie mówi. Dlatego moim zdaniem warto jest, tak jak mówiłem, te maski trochę odsłaniać. Do tych różnych słabości się przekonywać. No. A tak podsumowując, jeszcze jakby ich film i te Syberię. Bardzo każdemu z was kto ma jeszcze żyjącego ojca. Życzę wam tego, żebyście mieli okazję do tego, żeby coś razem zrobić, nie? Bo my się łączymy w działaniu dużo, dużo bardziej. Nie? Ja tam z ojcem nigdy nie miałem tak, żebyśmy siedzieli sobie tam i na balkonie kawkowali i rozmawiali sobie o życiu, ale jak coś tam jest po prostu do tego, szlifowania, posłowania czy coś, to wtedy się tam o wszystkim rozmawia, nie? Życiu, miłości, Bogu, ten. Potrzebny jest jakiś pretekst. Życzę wam tego, żebyście niezależnie, czy jesteście w dobrych relacjach, neutralnych, czy jeżeli jesteście skłóceni, żebyście nie marnowali czasu, żebyście uwierzyli w to, że te relacje mogą być piękne. Żebyście mieli w sobie taką odwagę do sprowokowania właśnie jakiegoś takiego takiego pretekstu. No. Tak. Panowie, odwagi. Męstwa. No to jest znowu jedna z takich rzeczy, którą by można nazwać przypadkiem, ale tego nie zrobimy, bo przypadki, jak nawet pokazuje film Kieślowskiego, przypadek nie istnieją. Ja, kiedy wydarzył się mój wypadek, miałem 13 lat. Tak jak mówiłem, mieszkaliśmy wtedy w Malborku. Najbliższy wojewódzki szpital był w Gdańsku, w którym leżałem przez te 3 miesiące, a Marek wówczas mieszkał w Gdańsku. Z Markiem to jest tak, że moja mama przez 2 lata studiowała razem z żoną jego przyjaciela. Tak, tak to mniej więcej było. Suma summarum, tam się w czasach studenckich ze 2 razy pewnie na jakichś studenckich imprezach spotkali i tyle, nie? I potem, kiedy ja leżałem w szpitalu, a rodzice odwiedzali mnie codziennie, pewnego razu mama spotkała Marka na ulicy. Tam go zaczepiła, zaczęli sobie gadać i opowiedziała o moim wypadku, całej sytuacji i zapytała, czy Marek by mnie odwiedził w szpitalu. Tak po prostu przyjść. Ja miałem wtedy takie wizyty w komorach hiperbarycznych. Taka symulacja łodzi podwodnej, tylko nudna, straszna, nic tam się nie dzieje. Coś dobrego się z ciałem dzieje, nie wiem co w sumie. No i tak parę godzin się tam leżało. Zapytała, czy Marek by mnie kiedyś odwiedził w szpitalu, by mi zająć głowę czymś innym niż to umieranie w sumie, nie? Takie wewnętrzne gnicie. Czy jakieś może filmy by pożyczył, coś by sobie pooglądał. Marek się na to zgodził, oczywiście, ale przez to, że ja miałem bardzo wiele operacji pod narkozą i wyjazdów właśnie do szpitali innych, do szpitala w Gdyni, no to nie udało nam się po prostu, nie było ku temu okazji. Dopiero później, nie wiem tak naprawdę do dzisiaj dlaczego, nie, gdzieś tam w jego głowie coś tam zatrybiło, postanowił razem z przyjaciółmi jakoś znaleźć sposób na to, żeby uzbierać pieniądze na protezę nogi dla mnie. Taka dobrej jakości proteza w moim przypadku, w zależności od poziomu amputacji, ale w moim przypadku jest warta prawie 30 tysięcy złotych. Więc to były dla nas wtedy absolutnie nieosiągalne pieniądze. Ale od razu sobie myśleli, okej, proteza fajnie, ale to jest tylko narzędzie. Temu chłopakowi jest potrzebny cel, żeby po prostu, że tak powiem, na tej protezie gdzieś łazić. Postanowili podzielić się ze mną jakimś swoim doświadczeniem. Były takie pomysły, że może gdzieś tam jakiś spływ kajakowy Wisłą, może jakieś Tatry, może gdzieś do Norwegii, może Grenlandia. Aż w końcu Wojtek Ostrowski, operator filmowy i przyjaciel Marka Polarnik, rzucił: chłopaki, to może by tak z grubej rury, a taki biegun północny. A że oni są tacy mocno niepoprawni faceci, no stwierdzili, że czemu nie. I parę miesięcy potem, jak wyszedłem ze szpitala, to pierwszy raz spotkałem się z Markiem i usłyszałem taką absurdalną oto propozycję, której no, postanowiłem przyjąć wyprawę na biegun północny. Więc to też tak właśnie a propos przypadków, nie? Że po prostu dzieją się w naszym życiu przeróżne rzeczy i być może gdyby jakiegoś doświadczenia, które nam się wydaje złe, trudne, niepotrzebne, gdyby któregoś z nich zabrakło, to też inne by się nie potoczyły, nie? To tak jakby wyjąć klocek do mina i po prostu dalej nie pojedzie. Potrzebne jest akurat to doświadczenie, akurat w tym miejscu. Że to jest po prostu wszystko wbrew pozorom bardzo misternie od góry jakoś tam zaplanowane. Z plus, minus większymi czy mniejszymi odstępstwami, ale że naprawdę każde doświadczenie w jakiś sposób nas wzbogaca, uszlachetnia. Wiecie, to też jest tak, że czasem się mówi, nie, że cierpienie uszlachetnia. Ja się nie do końca z tym zgadzam. Znaczy, cierpienie może dawać pewną płaszczyznę do uszlachetnienia. Nie? Każdy z nas pewnie zna wielu ludzi, którzy, którzy cierpienie tylko jest tylko jak kolejne takie depnięcie z góry, nie? Jak ktoś ma taki swój życiowy paradygmat, że życie jest złe, Boga albo nie ma, albo nas właśnie nie wiadomo po co ten, jak Hioba męczy, tylko nic w zamian nie da, to każde życiowe trudne doświadczenie będzie takim dowodem na to, nie? Że a rzeczywiście, jest tak jak mówiłem, nie? Wszystko przeciwko mnie. Więc cierpienie nie zawsze uszlachetne. Cierpienie potrafi być zbędne, jeżeli nie ma się do tego odpowiedniego podejścia, odpowiedniej mentalności, chęci poszukiwania. Dlatego tak ważne jest szukanie w sobie, jakby zadawanie sobie pytań, po co się coś dzieje. Obserwowanie. Znaczy, to powiem tak, no takie największe, to takie mam męskie marzenia, czyli ten drzewko posadzić, dam zbudować i syna ten urodzić, chciałem powiedzieć, no nie, wychować, nie? I to tak naprawdę, jakby też tak mówię to niby sobie śmiejąc, ale serio. Wiecie co, jest taki pisarz Robert James Waller, chyba się nazywa, nie pamiętam, taki ładny tekst napisał, przyjaciel mi to niedawno przesłał, z jakiejś książki. I on idzie mniej więcej tak. Przez te wszystkie lata, kiedy ty siedziałeś przed swoją żółtą nocną lampką i czytałeś o podróżach w różne dalekie miejsca, kiedy marzyłeś o wizytach w miejscach, w których być może ja byłem już setki razy. Ja w tym samym czasie przychodziłem pod twoim domem, pod twoim oknem. Patrzyłem i zazdrościłem się tej żółtej lampki, tej książki i rodziny, którą masz. I wiecie, i tak to jest właśnie czasami z marzeniami, z podróżami w ogóle, że po pierwsze trawa u sąsiada zawsze bardziej zielona. Jesteś tu, to chciałbyś być tam. Ja tak mam ze wszystkim. Jestem potworny narzekacz, niestety. Staram się tego oduczać, ale ciężko mi nie idzie. Ale że czasami jest tak, że... Czasami jest tak, że robienie wielkich rzeczy nie ma sensu. Znaczy warto sobie zadawać pytanie, po co się chce coś robić. Nie? Dlatego ja nie chodzę w super wysokie góry, bo nie widzę osobiście w tym sensu. Nie jestem kolekcjonerem szczytów, nie jest mi to do niczego potrzebne. I jest tak, że chociaż ciężko mi sobie wyobrazić, że miałbym siedzieć i w ogóle nie podróżować, czy coś, ale naprawdę jak sobie wyobrażę siebie siedzącego i plewiącego grządkę, dopatrującego pomidorów, to też myślę sobie, że to od nas zależy, jakie mamy życie. Jeżeli jesteśmy bogaci wewnętrznie w jakiś sposób, nie? No to jest tak, że ta żona, która jest jedna i ta sama, te dzieciaki, które się mogą multiplikować troszeczkę, ale generalnie są te same, to też jest tak, że tak sobie wyobrażam, może ja pierniczę i jak zostanę ojcem, to odszczekam. Nie wiem, nie chcę ten. Ale że każdy dzień, nawet jeżeli niby podobne, nie? To jest nowym dniem podróży. Że podróż się odbywa w środku. Że jeżeli ktoś podróżuje po dalekich krajach, dlatego że od czegoś ucieka, a uwierzcie mi, naprawdę często tak jest. Naprawdę wielu podróżników ucieka, paląc za sobą różne mosty. To wtedy podróżowanie nie wzbogaca. Dlatego naprawdę moim największym marzeniem jest to, żeby oczywiście od czasu do czasu może tam móc sobie gdzieś pojechać. Ale największym jest to, żeby potrafić właśnie być sobą, będąc w jednym miejscu. Być odpowiedzialnym. Być takim naprawdę odpowiedzialnym za to, co robię. Żeby być dobrym człowiekiem. To takie najmniejsze. A z mniejszych to jeździ sobie jeszcze po świecie. Zraczaczka. No. Naprawdę, coraz częściej myślę o tym, że wszystko musi się dziać po coś. Wszystko musi się dziać po coś. Jest tak, że słuchajcie, nawet jak do naszej fundacji dzwonią potencjalni podopieczni, osoby po amputacjach i mówią, że tam ktoś miał wypadek, potrzebna mu proteza i ten... To czasem zadanie komuś takiego pytania, okej, nie ma pan nogi albo nie ma pan ręki, potrzebna panu ręka. A po co? Bo często ludzie są oburzeni, że panie, jak po co, nie? Każdy ma dwie ręce, ja też potrzebna mi druga ręka, nie? Okej, ale jak, jak się zmieni pana życie, jak pan będzie miał tą drugą rękę? Tłumacząc też wszystkie jakby za i przeciw, wszystkie trudności związane z ręką. Wiecie, ja mam takie raczej dużo bardziej praktyczne niż estetyczne podejście do życia, funkcjonalne, więc dla mnie, ja mam także mam połowę ręki, nie, nawet trochę więcej. Więc ja nigdy nie używałem żadnej protezy ręki, bo mi technicznie to nie pomaga, nie ułatwia. Ale pamiętam namowy lekarzy, którzy mówili, no to chociaż po to, żeby sobie wypełnić rękę, nie? I ja zawsze sobie wtedy myślałem, panie, ja sobie muszę głowę czymś wypełnić, jakimś poczuciem sensu, a nie ręka. I co, i ja będę, wiecie, no tak to przynajmniej widzę, że nie mam ręki, nie? Albo sobie tam schowałem czy coś. A wyobrażacie sobie, że podchodzicie do kogoś takiego mnie, podaję wam rękę, która jest plastikowa i zimna, no to w ogóle więcej jakichś niezręczności się dzieje niż ten, nie? Więc, no, więc takie tam udawanie nie ma sensu. Straciłem wątek, nie wiem, o czym mówiłem, ale no, siła się w słabości doskonale, tak, to mniej więcej. Warto jest po prostu być sobą, no i mówię, no o, zadawaj sobie pytanie, po co coś robimy? Jakby, nie pamiętam, kto to znowu mądry powiedział, że wszystko jest, wszystko można, tylko nie wszystko nam przynosi pożytek, nie? Nie wszystko nam przynosi korzyść. Dlatego warto czasem naprawdę z niektórymi rzeczami przystopować. Nie być na siłę, nie wiem, no, zdobywca czy kim innym. Dzwoni dzwon, to chyba znak. Dzwonnik mówi, żeby powoli kończyć, więc drodzy panowie, bardzo... Tak, jeszcze pytanie? Dobra. Moment. Nie wymienię żadnego jednego momentu, dlatego że ważne procesy, ważne właśnie zmiany to są zawsze procesy, takie długie procesy, obfitujące oczywiście w jakieś takie momenty dosyć istotne, ale to oczywiście nie jest tak, nie, że tam człowiek jest sobie, nie wiem, niewierzący w siebie i nagle cyk się podnosi i spełnia marzenia. Niewierzący w Pana Boga i w ogóle... A tu nagle go coś... Znaczy, tu akurat ponoć jest tak, nie? Podobno niektórym zdarzają się takie nawrócenia, bardzo takie momentalne, takie uderzenia grom z jasnego nieba. Ja nie miałem takiego doświadczenia nigdy, ale zawsze to były procesy. I to moja relacja z Panem Bogiem nie była taka, że tak powiem, jakaś miękka, tylko to zawsze było na takiej zasadzie jakiejś kłótni, jakiejś walki, ale mam niezwykłą okazję w życiu doświadczać takich rzeczy, które są fizycznymi cudami, takimi niezwykłymi cudami, które mi pokazują, że właśnie ludzką mocą ja bym też czegoś nie zmienił. Nawet po moim wypadku, nie, kiedy leżąc w szpitalu, kiedy otrzymywaliśmy kolejne wyniki badań, które były, wiesz, lekarze przychodzili mówiąc, ja nie rozumiem, ja naprawdę nie rozumiem, nie? Gość miał nie żyć, a te wyniki w ogóle są ok. Ja nie rozumiem, miało być w ogóle nerki, miały być zjarane, a są nietknięte. Nie wiadomo, jak to się stało. Ileś takich rzeczy. I to też z biegiem czasu mi zaczęło uświadamiać, że ktoś po prostu, ktoś to coś kombinuje taką mocą niesamowitą. I że to nie, wiadomo, no ktoś ma trochę silniejszy organizm, ktoś trochę słabszy, ale że bez przesady, naprawdę po prostu są, nikt z nas nie jest nietykalny, nie? I to też są pewne cuda. A co do przyznawania się do wiary, to znowu też to samo, proces, nie? Ja miewałem wiele w życiu takich sytuacji, kiedy mi było wstyd, kiedy mi było głupio się do tej wiary przyznać, widząc, jak to często jest postrzegane przez innych, ale z przyznawaniem się do wiary dla mnie jest trochę tak jak z przyznawaniem się do różnych słabości. Ja zauważyłem taką prawidłowość, że im mniej ja sam zwracam uwagę na coś, co mi przeszkadza, typu na moją niepełnosprawność, im mniej ja się na tym skupiam, tym mniej inni ludzie to zauważają. Im bardziej my coś ukrywamy, tym bardziej to jest takie podejrzane i właśnie paradoksalnie na siebie zwraca uwagę. I podobnie jest tutaj z wiarą, że jakby przestałem, kiedy się parę razy odważyłem do tego, żeby się o tym bardziej jakoś tam głośno przyznać, to się okazywało, że albo to się spotyka z dużo większym przyjęciem niż mi się wydawało. W takich miejscach, których bym się nie spodziewał. prowadzę czasami takie szkolenia motywacyjne dla firm. I coraz tam odważniej mówię o Panu Bogu, o swoich doświadczeniach. I widzę czasami, nie, jak mnie tam ktoś pyta, no na czym się opieram, nie, co jest jakimś tam filarem dla mnie w trudnych momentach. Nie, mówię, no jakby różne tam są rodzice, jakby staram się coś tam myśleć, no ale Pan Bóg, nie, że bez Pana Boga to by po prostu to by tam legło, nie? I czasem widzę, jak na mnie patrzą, jak na w ogóle, hello, ale w książkach coachingowych to tak jakoś inaczej to piszą, nie? Tam nie ma takiego elementu, są filary, ale nie ma Boga. Ale jak może bez Boga, nie? W ogóle to ten. Nie ma takiej opcji. I widzę, że jakby jest część taka, która na mnie patrzy, tam może ktoś się podśmieje, ktoś sobie smsuje, tam ma kolejny jakiś tam katocelebryta, czy kiwie kto. Ale zdarza mi się, to na prawie każdym takim spotkaniu, bardzo fajna relacja z kimś, nie? Sobie po takim szkoleniu dla jakiejś firmy farmaceutycznej czy miny elektronicznej, nie? Podchodzi dyrektor zarządu i mówi, graba, mam nadzieję do zobaczenia gdzieś tam na szlaku do Santiago tego postępu, nie? Mówi, słuchaj, jakbyście kiedyś fundacyjnie, bo chyba nie robicie takich rzeczy, bo nie jesteście stricte chrześcijańską organizacją, jako fundacja, ale jakbyście kiedyś, nie myśleli o zrobieniu takiej pielgrzymki, masz wizytówkę, nie? Możemy to zrobić jakoś wspólnie, moja firma się dołoży. No i wiesz, to jest ostatnie miejsce, gdzie byś się spodziewał sponsora chrześcijańskich eventów, nie? A jednak tak jest. I z drugiej strony też, kiedy w niektórych momentach, przyznając się do tego, nie, kiedy widzę sobie jakichś ludzi, którzy tam się to akceptują, jakoś to bardziej wyśmiewają, to też zdaję sobie sprawę z tego, że my się nie musimy wszyscy lubić. Ja nie muszę każdemu jakoś tam, nie wiem, na każdym zrobić dobrego wrażenia. Nie podobać się, to proszę bardzo, nie? Wolność wyboru. I to jest piękne właśnie w naszej wolności. Zdaję sobie często po prostu sprawę, nie? I to widzę w swoim życiu codziennym, że po prostu ludzie, którzy mają pewne wspólne wartości, to jest oczywiste, nie? Taki truizm, że ludzie, którzy mają wspólne wartości, lepiej się dogadują. Ale zacząłem zauważać, że ludzie, którzy mają, realnie realizują, czy starają się realizować w swoim życiu wartości chrześcijańskie, to są te wartości, które, abstrahując od tego Pana Boga, abstrahując od religii, do której należę, to są wartości, które mi po prostu, po ludzku, społecznie, bardzo odpowiadają, bardzo pasują, nie? Więc łatwiej mi się z takimi ludźmi pracuje, łatwiej mi się z takimi ludźmi podróżuje, gada i po prostu żyje, nie? Więc sobie widzę czasami, że ci, którzy tego nie akceptują, to są też ludzie, z którymi ja specjalnie jakby niewiele tracę na braku takiej relacji, nie? Więc to też jakby kiedyś zużywałem bardzo dużo energii na to, żeby być takim właśnie, jak to powiedziałeś, takim letnim, żeby takim nie być za bardzo ani w jedną, ani w drugą stronę, żeby tak w miarę wszyscy mnie lubili, nie? Ale to Pismo mówi. Trzeba być zimnym albo gorącym. Nie można być lekkim. Letnim. Nie ma ciepłych klubów. Trzeba być konkreciarzem, nie? A konkreciarz po prostu ma tak, że jak wybierasz jedną drogę, to nie wybierasz drugiej. Tracisz tamtą. Trudną. Odpowiedzialność. Nie? Nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe. To cholernie boli. Za każdym razem też. Ale jest to słuszne.